siostry, witam was serdecznie z tego miejsca. Może z każdym się nie spotkałem wcześniej jeszcze w ciągu wczorajszego wieczoru albo dzisiejszego poranka, ale z większością na pewno tak. W tej części nasz plan zakłada, że będziemy mieli wykład. I wykład będzie miał tytuł dosyć taki może zastanawiający, z pewną sprzecznością w sobie, no ale tak słowo Boże poprowadziło, że taki tytuł wydał mi się właściwy, bo fragment Biblii, na którym oparłem, właśnie pisze o czymś takim. Zatytułowałem ten wątek Bezbożny lud Boży. Bezbożny lud Boży. Wydaje się, to jest sprzeczność, prawda? Bo jak lud Boży może być bezbożny? Ale Jeremiasz w 5 rozdziale opisuje bezbożny lud Boży. Ja fragment z tego dłuższego fragmentu, który dzisiaj chciałbym bardzo, żebyśmy rozważyli, cytowałem w Dźwigrzynie, tylko jeden werset. I właśnie z tego powodu, że jeden werset cytowałem, pomyślałem, że dobrze byłoby cały ten fragment zamienić w wykład. A więc oprzemy nasz temat bezbożny lud Boży na Jeremiaszu 5 rozdziale od 26 do 31. Ja wtedy w Dziżynie przytoczyłem zupełnie dla innych potrzeb, dla wykładu o kobiecie, która kwas włożyła do mąki. Wykorzystałem tylko jeden wykład, jeden werset ostatni z tego, 31. A teraz chciałbym cofnąć się do początku tego fragmentu, czyli do wersetu 26, gdzie to się zaczyna, i żeby nas Jeremiasz doprowadził do 31 wersetu, który wtedy cytowałem jako tylko fragment popierający niszczenie w sucie nauk chrześcijańskich przez chrześcijan. Zatem bezbożny lud Boży, oparcie o Jeremiasza 5 rozdział od 26 do 31. Może na początek odczytam ten cały fragment. Momentami będzie brzmiało troszeczkę inaczej, bo to jest po macie w Biblii Gdańskiej, czy też nawet w Nowym Przekładzie, a z tego powodu, że w trakcie analizy, prawda, musiałem uciekać się i do kodów, i do angielskich tłumaczeń, bo niektóre słowa, ale to nie są różnice istotne, niektóre słowa uznałem, że lepiej brzmią i oddają coś bardziej treściwie, ale nie ma tam żadnych zmian w tłumaczeniu, że jeden przykład mówi o czym innym, a drugi o czym innym. Także wszyscy się zgadzają mniej więcej, ale wiadomo, sformułowania są czasami inne. Zatem, gdyż moi ludzie są bezbożni, czyhają jak zasadzeni łowcy, zastawiają sidła, aby łapać ludzi. Jak klatka pełna jest ptaków, tak ich domy pełne są oszustwa. Dlatego stali się wielcy i bogaci. Są otyli i świecą. Przekroczyli nawet uczynki złych. Nie dbają o prawo albo sprawiedliwość, bo to samo słowo. Nie dbają o prawo albo sprawiedliwość, o prawo sieroty, aby się jej dobrze wiodło. Nie bronią praw ubogich. Czy za to nie mam ich karać, mówi Pan? Czy na takim narodzie nie mam się mścić? Rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani rządzą po swojemu. Tak dosłownie tam jest. Kapłani rządzą po swojemu. A mój lud kocha się w tym, albo inna wersja, a mojemu ludowi to się podoba. Dlatego właśnie mówiłem, że niektóre sformułowania brałem z innych, na przykład wolę sformułowanie, a mojemu ludowi to się podoba, chociaż mój lud kocha się w tym, też jest dobrym oddaniem tej samej myśli. I końcowe pytanie, lecz co uczynicie na końcu tego, albo inne przykłady mówią, co uczynicie, gdy to się skończy, więc bez względu na tłumaczenie zawsze mniej więcej jest, jaki będzie koniec takiego kochania się przez mój lud, w fałszywym prorokowaniu przez prorocy tego ludu i rządzeniu po swojemu przez kapłanów tego ludu. Zatem tak wygląda ten fragment, który mam nadzieję wspólnie z Modestem przeanalizować w tym naszym pierwszym temacie. Jak wiemy, te słowa zostały wypowiedziane przez Boga do narodu żydowskiego, do ich kapłanów, do ich proroków, którzy robili takie brzydkie rzeczy, opisane we wcześniejszych wersetach, później tylko podsumowane jako fałszywe prorokowanie i rządzenie po swojemu. Wcześniej mamy jeszcze inne określenia, na czym to polegało, jak te sidła zostawiali, jak kłapali, jak w klatki. Ale wiemy, że to, co dotyczy narodu żydowskiego, tego cielesnego narodu Bożego, dotyczy także Izraela duchowego, tego narodu chrześcijańskiego, który miał się rozwijać w czasie wieku Ewangelii, który często idzie śladem narodu żydowskiego i zachowuje się w czymś, co my nazywamy antytypem, w podobny sposób jak naród żydowski cielesny to też czyni. Dowód na to, że mamy takie dwa Izraele, że mamy taki prawdziwy Izrael, nominalny Izrael, możemy znaleźć chociażby w Mateusza 15 rozdziale 8 i 9. Zajrzyjmy Mateusz 15 rozdział, werset 8 i 9. Lud te czci mnie wargami, ale serce i daleko jest ode mnie. Daremnie jednak mnie czczą, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Mówił nasz Pan o Żydach, nominalnych Żydach. Daremnie czczą wargami, serce jest ich daleko. Jest nominalny, bo tak samo już Żyd cielesnego Izraela byli prawdziwi Izraelici. Nasz Pan niekiedy mówił o to prawdziwy Izraelita, którego sercu nie ma zdrady. To nas wysłał sygnał, że nieprawdziwy Izraelita czym się różni od prawdziwego? No, że w sercu ma zdradę, bo oto prawdziwy, w którego sercu nie ma zdrady. Tutaj ogólnie o narodzie żydowskim powiedział, że tylko wargami, a serce daleko. Na tym polega nominalny chrześcijanin. I czy to będzie ktoś z cielesnego Izraela, wyznawca zakonu mojżeszowego, czy to będzie duchowy Izraelita, to tym się cechuje, że wargami, owszem, powie różne rzeczy, które by wskazywały, że uznaje Boga i jest jego wyznawcą, ale serce jest daleko. A jeszcze druga cecha, że oddają Bogu cześć, głosząc nauki, które pochodzą od ludzi, nakazy ludzkie. Coś stworzonego przez człowieka, przez fałszywego proroka albo kapłana, który rządzi po swojemu. No i w ten sposób chcą Bogu służyć. To jest cecha nominalności. Rzymian 9,6, już słowa Pawła, również potwierdzają taką dwoistość Izraela. Czy to cielesnego, czy tego duchowego. Prawdziwy Izraelita, którego sercu nie ma zdrady, i taki tylko z wargami do obowiązku. 9,6, list do Rzymian. List Rzymian 9,6. Ale nie takie zachowy miało zawieść Słowo Boże, albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. Nie wszyscy, którzy są z Izraela, są z Izraelem. Można oczywiście mówić, że coś, co też Paweł miał na myśli, ale właśnie to miał na myśli. Nie wszyscy, którzy są z chrześcijaństwa, są chrześcijanami. Nie wszyscy, którzy są z Izraela, czy cielesnego, czy duchowego, są tymi prawdziwymi. No i może objawienie 2,9 jeszcze na koniec, bo może ktoś czasami ma wątpliwości, czy nie naciągamy z tym podwójnym rozumieniem Izraela i chrześcijaństwa. A więc objawienie 2,9. A w objawieniu 2,9 możemy przeczytać. To jest fragment listu do zboru w Smyrnie. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. I wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Podają się za Żydów. Nawet w tym przypadku naszemu Panu, bo w objawieniu mi chodziło o to, że ktoś poszukuje co do narodowości, że paszport pokazuje żydowski, ale a nie jest Żydem. Chodziło mu już o symbolicznego Żyda, prawda? Bo Żyd to ten prawdziwy chrześcijanin poświęcony Bogu. Mówi, są tam, podają się za Żydów, ale wcale nim nie są. Mało tego, od razu ich opisuje, że są synagogą szatana. Są tym przeciwni. Mamy także różne inne niepochlebne wersety na temat Izraelów, takiego czy innego. Jeremiasz 5 rozdział, czyli niedaleko naszego miejsca, gdzie jesteśmy, 20-21. Zwiastujcie to w domu Jakuba i rozgłoście to w Judzie mówiąc. Słuchajże tego ludu, głupi i nierozumny. Wy, którzy macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie. Tak na przykład do narodu żydowskiego było również mówione. W Izajaszu 6 rozdziale, zajrzyjmy i tam. Izajasz 6 rozdział, werset 9 i 10. 6, 9, 10. A on rzekł, idź i mów do tego ludu. Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie. Patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu, dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział oczami swoimi i nie słyszał swoimi uszami i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. Później nasz Pan Mateusza 13 te słowa przypomina, odnosząc do czasów jemu współczesnych, którzy nie będziemy do tego zaglądali. Wersety te mają szczególne zastosowanie w żniwie jego Ewangelii, gdy mówimy o chrześcijaństwie, o tym Izraelu duchowym, kiedy to wielu miało odchodzić od prawdziwej wiary w Biblii. Pociągani do różnych błędów, często bardzo, bardzo ohydnych nauk, które są im przedstawiane. Dzieje apostolskie zapowiedziały powstawanie różnego rodzaju nauczycieli, którzy mają samolubne pragnienia. Dzieje Apostolskie 20, 29 i 30 werset. Ja wiem, że o podejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne. W jakim celu? Aby pociągnąć za sobą uczniów. Pociągają do różnych błędnych i często bardzo, bardzo ohydnych nauk. Okazuje się, że w różnych fałszywych systemach najgorszym elementem każdego takiego niepewnego systemu religijnego, kościelnego, jakbyśmy to nie nazwali, denominacji, grupy, kościoła, sekty, są wodzowie tejże grupy. Gdyby nie ci wodzowie, ci ludzie prawdopodobnie, którzy są wyznawcami, byliby na wiele wyższym poziomie. Także ci wodzowie odgradzają ten lud Boży od Boga. Wstawiają siebie pomiędzy lud Boży, który jest częścią danej grupy, kościoła, sekty, organizacji, stowarzyszenia, jak tego nie nazwać, czyli między Boga a tychże braci chrześcijan stawiają samych siebie. I dla swoich samolubnych korzyści przechwytują znaczną część oddania dla Boga, jaką zwykli ludzie mają. O tym jeszcze w trakcie naszego wykładu zobaczymy. Mamy w tytule biblijnym bardzo pięknie to opisane, jak oni to brzydko robią. Jak wchodzą między człowieka a Boga i zanim powiedzą, zanim oddasz Bogu to, co masz w swoim sercu dla Boga, to działka odpowiednia dla nas, proszę. I będziemy to analizowali w trakcie naszej analizy. Przejdźmy zatem do pierwszego wersetu z Jeremiasza 5 rozdziału, taki był tytułem wstępu. Nie mogę się za bardzo rozgadywać, bo potem się okaże, że będzie mało czasu. 26 werset, 5 rozdział Jeremiasza. Fragmentami będziemy go sobie teraz omawiali. W moim ludzie są bezbożni. Inne słowo na to bezbożni to przewrotni. Zatem w moim ludzie są bezbożni albo przewrotni. Ci bezbożni, ci przewrotni czyhają, jak się za chwilę dalej dowiemy, jak łowcy zostawiają sidła, aby łapać ludzi i tak dalej, i potem ich łapią. Ci bezbożni, ci przewrotni to właśnie ta grupa najgorsza w każdym fałszywym kościele, grupie, sekcie, jakbyśmy tego nie nazwali. Ich wodzowie. Ich wodzowie, ich nauczyciele, którzy mają samolubne motywy, które im przyświecają, które te motywy popychają ich do zdobycia kontroli nad wszystkimi, łącznie z prawdziwym ludem Bożym, tak żeby mieli pełną władzę nad człowiekiem. Jak to realizują? Nauczają lud Boży różnych błędów w doktrynie, praktyce organizacji, twierdząc, że to są nauki Boga. Że to są nauki Boga, które oni uczą ich, nauczają dla ich dobra. Że przyjmując te błędne nauki w doktrynie, organizacji, praktyce, będą mogli zyskać zbawienie. Bo jeżeli to przyjmą, zaakceptują i się temu poddadzą, to właśnie doprowadzi ich do zbawienia. Tak samo postępują zresztą politycy, którzy jak mają swoje idee polityczne, to nie każda ta idea polityczna, nie każdy program partii politycznej służy dobru w mniemaniu tych wodzów, prawda? Nie służy dobru ludzi, więc każdy proponuje swój program i pokazuje świetlaną przyszłość, jaką to będzie. A tak naprawdę wszystkie te organizacje dążą do tego, żeby te programy ich wyniosły, przyniosły im korzyści, dały im władzę, ale ci, którzy są najbardziej zainteresowani, zwykle najmniej z tego korzyści odnoszą. Podobnie dzieje się w ekonomii, w bankowości. Banki też mają bardzo piękne oferty dla obywateli, dla ich oszczędności. Ale najczęściej na tych oszczędnościach najwięcej zarabiają te banki, a nie ten, który swoje oszczędności powierzył, który często zresztą ze statem odchodzi. A oni jedyne wyjaśnienie to powiedzą, giełda w Nowym Jorku w tamtym roku zaszwankowała i dlatego stracił pan. Ale oni nigdy nie tracą. Tak wszystko jest poukładane. Są to sidła, które chcą łapać ludzi, żeby następnie, gdy będą już złapani w te klatki, w te różnego rodzaju organizacje, zrzeszenia, kościoły, jakby to nie nazwać, móc je jak schwytane w klatce zwierzęta wykorzystywać dla swoich celów. 27 i 28 werset. Są otyli, przepraszam, zacząłem za późno, wcześniej, 27, jak klatka pełna jest ptaków, tak ich domy pełne są oszustwa. Dlatego stali się wielcy i bogaci. Są otyli, świecą. Przekroczyli nawet uczynki złych, nie dbają o prawo sieroty, aby się jej dobrze wiodło, nie bronią praw ubogich. Wiele różnych wątków, omówimy je po kolei. Te wersety podają efekty łapania sidła błędu. Jak klatka, która w końcu staje się pełna złapanych ptaków, tak domy tych, którzy te sidła zastawiają, stają się pełne zaopanych osób. Tymi domami są właśnie sekty kościoły, grupy, ruchy, stowarzyszenia, co by to nie było. Stają się pełne efektów oszustw, które są proponowane ludziom. Z powodu swoich manipulacji stają się, jak mówi tutaj Jeremiasz, wielcy, bogaci, otyli i świecą. Takie cztery pierwsze określenia rozważyły. I ta ich wielkość to wielki autorytet, jakim się zwykle cieszą wśród wiernych. Wiemy, że w nominalnym systemie uchodzą za autorytety moralne. Mają na sumieniu często w historii wiele ofiar, wiele krwi przelanej, mimo to są uważani za autorytety moralne, które się wypowiadają dzisiaj w sprawach na przykład, czyli aborcja właściwa czy niewłaściwa, czy in vitro właściwe czy niewłaściwe, albo różne inne kwestie, rozstrzygają orient między jakimiś tam krajami, apelują o pokój, wydają się bardzo wielkie autorytety, no i coś powiedzą, ludzie słuchają, dziennikarze komentują, rozważają każde słowo, co też mieli na myśli ci wielcy duchowi przywódcy. Bogactwo, tak, kolejna rzecz, stali się bogaci, oczywiście ich bogactwo, no nie chodzi o bogactwo na części dosłowne, chociaż może także i być, no ale my szukamy tego głębszego znaczenia. Ich bogactwo to bogactwo, jakim się stali w swoim charakterze, w swoim usposobieniu. Dokładnie przeciwne temu, co nasz Pan mówił o ubóstwie, więc żebyśmy zrozumieli ich bogactwo, to zajrzyjmy do ubóstwa, do ubogich w duchu. Czym się cechuje ubogi w duchu? To potem zobaczymy, czym się nie cechuje ten bogaty w duchu podobno. Jak nasz Pan w kazaniu na górze, Mateusza 5, mówił tak od trzeciego wersetu począwszy: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. I gdy później mówi jeszcze, jacy inni to są błogosławieni, to tak naprawdę on rozwija, i to robi aż do wersetu 11, rozwija tych ubogich w duchu. On podaje opis grupy osób, którzy są ubogimi w duchu. Ci są błogosławieni. Możemy sobie go przeczytać w sumie do naszej korzyści, bo jeżeli chcemy być błogosławieni, bo takie jest Królestwo Niebieskie, to powinniśmy być ubogimi w duchu. Na czym polega być ubogim w duchu, który będzie błogosławiony? No to do 11 musimy tego Mateusza poczytać i zobaczymy. Zatem zacznę od trzeciego raz jeszcze i potem już bez przerwy będę kontynuował aż do 11, a Mateusz sobie wszyscy, prawda, posłuchamy, jak to ubóstwo na czym polega i czym jest to bogactwo duchowe. Błogosławieni, którzy błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. I szczegóły. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Smucą się grzechem, który ich dotyka. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Cicho się będę komentował, prawda? Podatność na pouczenie, przyjęcie pouczenia, wskazówki, rady. Błogosławieni, którzy łatną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazywani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowani z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. To jest opis duchowego ubóstwa z wersetu trzeciego. Ci wodzowie nie mają takich cech, które byłyby. Oni są bogatymi z punktu widzenia duchowego ubóstwa, które powinni mieć. Tylko ci, którzy są ubodzy w duchu i którzy mają te cechy, od 3 do 11, z Mateusza 5, są ludem Bożym, który może liczyć na błogosławieństwo. Ubodzów zwykle tych cech nie ma. Nie będę każdego z tych wersetów, to mógł być oddzielny wykład, prawda? Ubóstwo duchowe i Mateusz 5, 3 do 11. Jakie są cechy duchowego ubóstwa, które dobrze, żebyśmy mieli. Takie ubóstwo jest wskazane. Takie ubóstwo otwiera drogę na Pańskie błogosławieństwo. Przejdźmy dalej, bo za dużo rzeczy jest do omówienia, żebyśmy omawiali zbyt dużo poszczególne elementy. Są także otyli. Są otyli. Otyłość to symbol dobrobytu. Pamiętamy 7 otyłych krów, które z Nilu wychodziły i zapowiadały potem, że będą mniej otyły. Otyłość to dobrobyt, pomyślność, powodzenie, sukcesy. Wydaje się, że ta grupa osób to jest no, nie do ruszenia i że oni są bezpieczni w swoich. Zwykle tak mają ci, prawda? Ci wodzowie korzystają z uznania, szacunku, jakie zdobyli. Cieszą się często pełnym posłuszeństwem swoich wiernych i wydaje się, że no, cóż może im zagrozić. Są pełni powodzenia, sukcesu na teraz i na przyszłość, perspektywy jak najlepsze. Wszystkie inne systemy są, trochę potem giną, ale różne chrześcijańskie podobno są wieczne. No i jeszcze jest powiedziane, że świecą, tak jest tam dokładnie, że świecą. Nie pamiętam, co było w nowym przykładzie, bo to macie tutaj, nie macie. A, nie można się połączyć z internetem. No właśnie to górskie lokalizację. Ich siedzenie to ilustracja podziwu i uwielbienia, jakie budzą wpadali w swojej denominacji, którzy bardzo ciekle, bardzo często tak zaciekle bronią swoich wodzów, że gdyby ktoś miał jakieś zastrzeżenie, to gotowi bić się, walczyć, zabić nawet, jak historia pokazuje. Takie oddanie dla pozornej wielkości tej grupy osób. Przejdziemy do kolejnego fragmentu ich opisu. Poza tym, że są wielcy, bogaci, otyli i świecą, to jeszcze mamy powiedziane, że przekroczyli nawet uczynki złych. Mocne słowa. Przekroczyli nawet uczynki złych. To znaczy, tak jakby gorzej postępują niż ci źli. Niż ci ewidentnie źli, o których wiemy, że są złymi. Czy to znaczy, że postępują gorzej niż najgorsi ze złych ludzi? No niekoniecznie. To nie chodzi o to, że w skali, jakby wiesz, jeden odczuje drugiego, to ten jest znacznie, znacznie gorszy. Możesz sami tak i bywać, oczywiście. Bywać, ale to nie o to chodzi, bo Westen mówi tych najgorszych ludzi i porównują tych najgorszych ludzi, którzy na pewno nie mają nawet często nic wspólnego z chrześcijaństwem. To ci postępują gorzej niż ci źli, niż ci najgorsi ze złych. Działa to zasada oczywiście odpowiedzialności proporcjonalnie do posiadanego światła. W myśl tej zasady nawet niewielki grzech, niewielka niesprawiedliwość popełniona przez kogoś, kto posiada więcej światła, jest jaką niesprawiedliwością? Większą niż duża niesprawiedliwość, niż duży grzech popełniony przez kogoś, kto ma mniej światła. To jest chyba logiczne, prawda? Że osoba, która sobie nie zdaje sprawy z pewnych zasad prawdy i sprawiedliwości, może zrobić rzecz bardzo niegodziwą, ale jej odpowiedzialność za to jest stosunkowo mała. Można sobie nawet wyobrazić czasami rzecz bliska zero. Zależnie gdzie kto żyje i jakiego ludzka się wychował. No ale przywódcy religijni, na przykład faryzeusze, szacun naszego Pana, właśnie dlatego ściągali na siebie takie ostre słowa, no bo oni byli tymi, którzy świecili przed nimi, którzy podawali im zakon, wykładali, to byli ci nauczyciele, więc no, kto miał wiedzieć, jak należy postępować, jak nie oni. Więc ta ilość świadomości jest bardzo, bardzo ważna. To nawet nasz Pan pokazał, gdybyśmy zobaczyli w Łukasza 12 rozdział, otwórzmy tam na chwilę, to nasz Pan pokazuje tę różnicę, która wiąże się ze świadomością. Łukasz 12, 47 i 48. Mówi o dwóch sługach, prawda? Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Przypominam, chodzi o sługę, który znał wolę Pana, czyli był świadomy, ale nie przygotował, nie postąpił zgodnie z wolą, o której wiedział. Lecz ten, który nie znał woli Pana, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. No i tam komu wiele dano, od tego więcej wymagano, nasz Pan to rozwija. Zauważmy, że świadomość ma podstawowe kryterium. Jest podstawowym kryterium do oceny. Sługa, który zna wolę Pana i nie postępuje zgodnie z nią, odbierze wiele razów. Sługa, który nie znał woli, popełnił coś karygodnego, odbierze mniej razów. Czy ktoś zapyta, dlaczego sługa, który nie znał woli Pana, odbierze jakiekolwiek razy za to, że nie postąpi z wolą Pana? Ktoś powie, skoro nie znał, to jest usprawiedliwiony. No nie do końca, ponieważ sługa, który nie zna woli Pana, powinien znać. Możemy sobie znaleźć usprawiedliwienie dla sługi, który nie wie, co Pan od niego oczekuje? To czyja to jest wina, że sługa nie wie, czego Pan oczekuje? Pana czy sługi? No można sobie wyobrazić, że Pan też mógł zaniedbać coś i nie przekazać instrukcji, ale na pewno na czemu Panu nie chodzi o to, prawda? Chodzi o to, że jesteś sługą, masz Pana i jakbyś nie znasz woli Pana, na przykład my. Mamy, jesteśmy sługami naszego Boga, no i czy nie mamy obowiązku poznawać Jego woli? To przecież nasz Pan nie będzie ani Bóg za nami biegał, żeby nam, tak jak czasami mama za małym dzieckiem, które nie ma apetytu, to są łyżeczką za nim goni z pokoju do pokoju, żeby jeszcze coś mu wcisnąć, żeby coś jeszcze zjadło. No to zrozumiałe, bo dziecko jest małe i nie rozumie takiej potrzeby. Że pomyślmy, nie byli takimi dziećmi, którzy tak Bóg za nami goni z łyżeczką pokarmu, a my tak chowamy się, bo po pokojach uciekamy, zamykamy usta i odmawiamy przyjęcia. Więc sługa, który nie zna woli Pana i postępuje no niezgodnie z tą wolą, bo jej nie znał, odbierze mniej razów, jest pewne usprawiedliwienie dla niego, bo nie znał woli Pana. Niemniej jednak razy pewne też odbiera, bo skoro był sługą, to ma obowiązek. Pamiętam, kiedy bardzo słusznie napisał, czy rzeczą jest właściwą karać kogoś, kto spowodował wypadek drogowy. No nie chciał spowodować wypadku, nie chciał komuś zniszczyć imienia, zranić czy nawet zabić. Czasami giną ludzie w wypadkach drogowych, to na pewno nikt z ludzi tego nie planuje. No ale trzeba go ukarać w pewnym stopniu. Dlaczego? no był w jakiś sposób nieostrożny. Nie planował nikogo skrzywdzić, ale swoją nieostrożnością naraził kogoś na cierpienie czy nawet utratę życia. Więc pomimo braku świadomego działania w stronę zła, no, jest odpowiedzialny za swoją nieostrożność i za to należy mu się karać. Ale na pewno nie należy go traktować jako równego z mordercą, który celowo odmyśla, żeby kogoś zabić. Co zresztą bardzo dobrze miasta ucieczki pokazują, bo niektórzy przez ucieczkę do miast ucieczki mogli uniknąć kary śmierci za zabójstwo innego człowieka, a niektórzy i od ołtarza mieli być zabrani. Ja nie będę tego rozwijał, bo to nie nasz temat. Ale o tej świadomości. Pomyślmy zatem o naszej wiedzy, a mamy ogromną wiedzę na naszych barkach, prawdę paralizujną, epifaniczną z jej wszystkimi szczegółami. Pomyślmy o naukach, które mamy, o okupie, o usprawiedliwieniu, o organizacji ludu Bożego. Co Jezus powiedziałby do tych i o tych, którzy po zaszczyceniu przez Boga ich takimi prawdami nagle zaczynają podważać okup, tak jak mieliśmy czasami na naszych konwencjach. Nigdy nie mogę tego, czasami to powtarzam, może za dużo to powtarzam, że żyłem w czasach, gdzie na konwencjach epifanicznych, tak w czystej prawdzie, był podważany okup i to nie raz, nie dwa, nie trzy, tylko wiele razy i przez dłuższy czas. I ten okup był podważany publicznie, przy czym ogromna większość sług i zwykłych braci przyglądała się temu milcząco. Niektórzy udzielali aktywnego poparcia, broniąc tego błędu i przekonując tych, którzy próbowali temu błędowi przeciwstawiać. Co nasz Pan powiedziałby do tych, którzy, znając nauki biblijne, przysyłają do zboru kogoś, kto nie ma prawa do tego zboru przemawiać, kto nie ma prawa przemawiać do żadnego zboru, z ludu Bożego. I jeszcze naciskać prawo na to, że ten zbór musi tego kogoś przyjąć, bo takie są boskie zarodzenia podobne. I musi przyjąć tego, który jest do nich wysłany. A przecież jesteśmy w praktyce bardzo epifaniczne, gdzie te wszystkie rzeczy są wyjaśnione, wyłożone i doskonale wiemy, że zbór, co zbór może, właściwie może wszystko, tak? Nawet może popełnić pewnego rodzaju błąd i nikt za ten błąd nie ma prawa tego zboru krytykować, ani grozić mu jakimikolwiek konsekwencjami. Czy takie postawy, takie czyny, wykonanie osób, które znają takie szczegóły prawdy, takie szczegóły co do organizacji, co do zarządzeń, nie przekraczają uczynków najgorszych ludzi, którzy odpowiednio mniej wiedzą o prawdzie i sprawiedliwości? To jest właśnie myśl naszego Boga przez Zachariasza, że ich uczynki przekraczają nawet uczynki złych ludzi. Bo przy takiej świadomości robią to wbrew oczywistym faktom. Zatem nasze postępowanie staje się gorsze od postępowania nawet złych ludzi z punktu widzenia posiadanego przez nas prawa, które lekceważymy dla jakichś samolubnych celów. I w takim przypadku wobec tego światła strasznie grzeszymy. Zbliżając się przeciwko duchowi grzechowi, przeciwko duchowi świętemu, który, jak wiemy, jest jedyny niepodlegający przebaczeniu ani w tym wieku, ani w przyszłym. I nawet jeżeli ktoś ostatecznie, bo nie jest spodzony z ducha, nie popełni grzechu na śmierć w tym życiu, to zbliży się tak blisko do krawędzi takiego grzechu, że nie będzie dla niego często już ratunku, tak jak dla nauczonych piśmie i farzyuszy niektórych z nich nie będzie, bo nasz Pan powiedział do nich, jakże ujdziecie o mnie gehenny, czyli postawił znak zapytania nad tym, jak będą kiedyś w restytucji się podnosić przy takiej dozie świadomości, przy takim działaniu, kiedy słuchają naszego Pana, wiedzą, że jest coś potężnego w nim, ale słuchają, żeby go na czymś przyłapać, a jak nie mogą za bardzo znaleźć zarzutu, to wymyślili, podobno powiedział, że zbudź się tą świątynię, a ja ją odbuduję w 3 dni. Potem udają wielką obrazę, prawda, rozdzierają szaty, wszystko pozorując, żeby stworzyć u słuchaczy wrażenie popełnienia przez naszego Pana ogromnego grzechu, godnego śmierci. Nie mogą z nim znaleźć nic, szukają cokolwiek, no i pozorują wielkie oburzenie tam, gdzie właściwie oburzenia być prawie nie powinno. Kolejne stwierdzenie. Nie dbają o prawo albo nie dbają o sprawiedliwość. To kolejna cecha wodzów bezbożnego ludu Bożego. Pragnienie bycia wodzem zaślepia bardzo często na podstawowe zasady prawdy i sprawiedliwości. Takie osoby, będąc tymi wodzami, chcąc nimi być albo chcąc utrzymać tę pozycję, potrafią zrobić bardzo, bardzo wiele, żeby tę pozycję mieć, żeby tę pozycję utrzymać. Potrafią agitować, podburzać, rozsiewać plotki, kłamać. Bywało, że w czasach dawnych zabijali nawet z tego powodu. Dzisiaj jest to raczej trudniejsze do wykonania i prawdopodobnie tylko dlatego nie zabijają. Prawo świeckie wzięłoby w obronę takich ludzi. Dawniej to uchodziło, bo prawo świeckie, władza świecka współpracowała z władzą religijną, więc to była taka wspólna umowa. I nawet jak było coś krzyczącym gwałtem na sprawiedliwości, no to wzajemnie się spotkali, porozmawiali. Jak trzeba było jakąś tam wypuścili informację, przypisali temu komuś coś bardzo, bardzo grzesznego, albo nawet nie dbali o pozory. Bardzo często. Przykładem niedbania o prawo, o sprawiedliwość, o zarządzenia, które obowiązują, niech będzie cytat z pewnej książki, którą akurat teraz tłumaczę. Jest to książka Badacze Biblii z Wielkiej Brytanii. Na stronie 105 jest opisany bardzo ciekawy przypadek, akurat z Ruchu Bożego, bo to jest ruch paruzyjny, już utrwalony. Wtedy przedstawicielem brata Russella w Anglii był Jesse Henry, znamy to nazwisko także z naszej literatury, bardzo często także o nim wspominał, który po śmierci brata Russella i przejęciu urzędu tam w Ameryce przez Rutherforda zaczął prowadzić coraz bardziej klerykalną politykę w Anglii w swoim własnym londyńskim zborze, który liczył wtedy 1200 osób. I w tymże przechwytywaniu mu władzy w tymże zborze przeszkadzało mu trzech starszych, którzy się sprzeciwiali, którzy odwoływali się do pastora, no i byli dla niego problemy pewne. My teraz zauważmy. Mamy dobrze zorganizowany lud Boży, gdzie bracia przez głosowanie wybierają sług. No jak się pozbyć niewygodnego starszego, czy niewygodnych starszych, kiedy to bracia decydują? No i przeczytam fragment, nie będę to opowiadał, przeczytam fragment z tej książki, bo to bardzo dobrze pokazuje, do jakiego poziomu upadku dochodzi człowiek, jak wie, jaka jest prawda, jakie są zasady, ale dla osiągnięcia jakichś celów, bo na przykład pozbyć się niewygodnego starszego, który mu przeszkadza, to zrobi wszystko. Co się dzieje z charakterem człowieka? Jak będę to czytał, to będę sobie pomyślał, co się dzieje z charakterem człowieka, dziecka Bożego. Ten pan, oni jeszcze pewnie byli może i skłudzeni z ducha, nie wiem, czy każdy z nich był, ale jest Henry, pewnie był. A to nie ważne, czy skłudzony, czy nie skłudzony. Dziecko Boże, które wie, że Bóg nad nim, słyszy i widzi intencje, nawet nie tylko słyszy, jego motywy i intencje widzi, które są pewnie gorsze niż słowa jeszcze. Bo nasze, jak mamy złe słowa, to intencje są zwykle jeszcze gorsze. Więc zobaczmy, to nie jest przykład do naśladowania braterstwo przez nikogo, to jest przykład bezbożnego. Gdyż moi ludzie są bezbożni, tej grupy bezbożnych wśród głosów. A więc cytuję ze strony 105 tej książki. Pierwsza podstawowa rzecz to pozbycie się Duncana Kronka. Tak się nazywał ten jeden z tych trzech starszych, którego trzeba było się pozbyć. Na C, stron po polsku się pisze. Nie miało to być łatwe. Był on wysoko ceniony i popularny wśród ogółu braci oraz był starszym o długim stażu, sięgającym do około roku 1900. W starym kościele Lewiszem, który był w południowym Londynie, który został zamknięty w roku 1911, by połączyć się z przybytkiem. Zanuszel kupił taki przybytek w Londynie i poradził zborom londyńskim, a było ich kilka, żeby się zbierali w tym przybytku, żeby byli tacy mocniejsi wobec świata, żeby tu się skupiała cała praca paruzyjna, żeby ich lokal był okazały, żeby no, przyciągali uwagę, taką radę im dał. Oni się między innymi połączyli tam razem i ten starszy z tamtego zboru lokalnego londyńskiego przeszedł do tego przybytku i tam razem był. Był cennym sprzymierzeńcem, gdy popierał Hemelego, ale teraz, gdy zmienił strony, sytuacja wyglądała inaczej. Bo po śmierci pastora, ten trwał przy pastorze, a ten przy Rutherfordzie. Doroczny wybór starszych przypadał na styczeń 1924, a on był starszy, od kiedy ktokolwiek pamiętał. Od zawsze. Dopóki cały Kościół posiadał zdolność głosowania, jego ponowny wybór był dosłownie przesądzony. Więc co? Nadszedł dzień wyborów i Kościół zebrał się na coś, co zawsze było uważane za poważną, pamiętną okazję. Wybór odpowiednich ludzi uważany był za niezbędny dla dobra Kościoła. Procedura zawsze była taka sama. Nazwiska były podawane i popierane tydzień wcześniej, a każdy posiadał ich listę. Jesse Henry przewodniczył i wymieniał każde nazwisko słowami. Brat taki, a taki. Ci za bratem takim, a takim, proszę podnieść ręce. Osoby liczące szybko przechodziły wzdłuż ławek, 1200 osób, to było sporo marszu i dużo liczących. Szybko przychodziły wzdłuż ławek, liczyły, a następnie udawały się do przodu, gdzie szybko dodawano te sumy. Potrzebna była większość 2/3 głosów. Wynik był przekazywany do Jesse, czyli do Henry'ego, to jest jego imię, który spoglądał na niego, na ten wynik i ogłaszał: brat taki, a taki, ma tyle i tyle głosów, jest wybrany lub niewybrany, zależnie od przypadku. Przy tej okazji wybory postępowały jak zwykle, przy tej okazji, kiedy chciał się pozbyć tego starszego. Postępowały jak zwykle i ze zwyczajową formułą od A do B, nazwiskami alfabetycznie A, B, a następnie do C. Tak naprawdę zło się Crong, pisane Crong. Przy nazwisku tego właśnie brata Crong zatrzymał się na chwilę, podczas gdy bracia czekali. Zaczyna się gra przed zborem, żeby uzyskać odpowiedni efekt. Zatrzymuje się, a bracia w napięciu czekają, dlaczego on milczy. Podniósł głowę, możemy sobie wyobrazić aktorską grę, i mówi tak: poproszę brata Gentle, inny starszy tego zboru, by zajął moje miejsce, gdy będzie głosowane to nazwisko. Sumienie nie pozwala mi przewodniczyć w głosowaniu na brata, któremu tak bardzo brakuje powściągliwości i liczenia się z zasadami prawdy, i wolę stać obok, gdy będzie przeprowadzone to głosowanie. Koniec jego cytatu. W szoku ciszy zszedł po schodach z mównicy, a John Gentle zastąpił go i zapowiedział głosowanie. Konsternacja była wyraźna. Jeden patrzył na drugiego ze zdumieniem. Nic takiego wcześniej nie miało miejsca w przybytku. Czego brat Crong się dopuścił? Co wiedział brat Henry, o czym nie wiedział obu braci? Tradycyjnie wybory to czas, gdy nie ma żadnych pytań ani żadnych dyskusji. Nikt nie odezwał się, obawiając się, że musi być jakiś ciemny, skryty sekret, który doprowadził do tego niesłychanego aktu. I tak liczący zabrali się za swój zwyczajowy obowiązek. Kilku, którzy przejrzeli ten wybieg, wyzywająco podnieśli ręce, wbrew temu, co jeszcze oczekiwał. Inni, którzy bardziej cenili swoją własną wiedzę o danym bracie niż wszystko to, co było mówione z mównicy, dorzucili do nich swoje głosy. Lecz gdy ogłoszono wynik, nie było większości. Brat Crong nie został wybrany. Tak się kończy. Więc mamy, jak można w Ludzie Bożym, który jeszcze nie odszedł, potem go schodzili. Potem był wierzchliwy, opowiadał, jak Rutherford przybył do tego przybytku, jak tłumaczył im, na czym polegają wybory. Ustępująca rada, starsi ustępujący z poprzedniego roku, znają listę starszych na następny rok. Jeżeli zgadzają się wszyscy starsi co do każdego nazwiska na tej liście, są starszymi na kolejny rok. Jak starsi się nie zgodzą wszyscy co do kogoś na danym nazwisku, to ten brat jest głosowany po starą metodą brata Rusyna. Gdy ktoś podniósł rękę pomimo zakazu zadawania pytań i mówi: a jak to się ma do szóstego tomu? Odpowiedź padła: szósty tom był napisany 20 lat temu. Już nieaktualny. 20 lat. Inna metoda niedbania o prawo przy głosowaniu to na przykład krytyczne omówienie przez przewodniczącego wniosku, który ktoś zgłasza do rozważenia przez obu braci. Zanim zostanie odpowiadany pod głosowanie. W ten sposób przewodniczący zebrania uświadamia wszystkim braciom, którzy będą za chwilę głosować, jak dobrze by było, żeby głosowali, prawda? To się dzieje. To jest kolejny sposób manipulowania. Zanim przejdzie głosowanie, powiedzieć, jak bardzo ten wniosek jest zły, jeżeli chce się ten wniosek obalić. Jeszcze inny tego przejaw to niepoddawanie pod głosowanie braci wniosków, które nie podobają się bratu prowadzącemu. Podobno to się dzieje. Też tak bracia, którzy opowiadają, że ktoś zgłosił wniosek i nawet nie był głosowany. Po prostu tak jakby go nie było. Ja sam przeżyłem coś takiego kilka lat temu, gdy byłem jeszcze pielgrzymem w ruchu i byłem prywatnie w pewnym zborze. Jest brat przewodniczący, który w tym dniu przewodniczył. Będąc także przewodniczącym zboru, to ta funkcja występuje w większości zborów w Polsce. Widząc mnie na sali, zapytał, czy byłbym gotowy braciom usłużyć. Gdyby ja zgodziłem się, że tak, że byłbym skłonny usłużyć, to brat powiedział, że będzie wykład i badanie. I po czym rozpoczął zebranie, nie pytając w ogóle zboru, czy chce tego, czy nie chce. Zapytał tylko mnie, dobrze, że chociaż nie zapytał jako gościa, czy jestem skłonny, ale swojego zboru w ogóle nie zapytał. Tylko ogłosił, co będzie. I gdy potem była rozmowa między nimi tak na przerwie, no to jeden starszy mówi: no tak, no zauważyłem to, że to nie było niewłaściwe, ale mi to nie przeszkadza. No to takie są właśnie usypianie czujności braci. Tak można na to, w tym przypadku chodziło o drobną rzecz, to znaczy ktoś tam służy, nie służy, ale ta metoda może być stosowana w każdym innym przypadku. Takie postawy także widać wobec wielu różnych wersetów biblijnych, które gdy są na rękę nam, mocno podkreślamy i często cytujemy. A gdy nie są nam na rękę, udajemy, że ich w Biblii nie ma, jak dopóki się da, a jakby ktoś nas tam doprowadził, że one jednak są, to bezlitośnie ten tekst okaleczymy i wypaczymy, nadając mu taką treść, jaka nam jest potrzebna w takiej, w danym kontekście. Jaki charakter się rozwija, gdy takie coś się robi? To wiele lepiej powiedzieć tak, ten werset przeczy temu, co ja mówię. W tej chwili, bracie, nie mogę znaleźć zgodności między tym wersetem a tym. Wydaje mi się, że taka jest prawda. No ten werset rzeczywiście, jakby mówił co innego, rozważę tą sprawę. No bo przecież to jest także werset biblijny. No, przyznać się lepiej do tego, że nie widzę rzeczywiście harmonii między nimi. Póki co mam taki pogląd, być może jestem w błędzie, bo ten werset rzeczywiście jakby rzucał inne światło. O prawo, widzicie kolejny fragment, o prawo, sprawiedliwość, sieroty też nie dbają, aby się jej dobrze wiodło. Sierota, kto to jest sierota? Sierota to osoba pozbawiona rodziców, opiekunów, towarzyszy, przyjaciół, kolegów, którzy by razem z nią byli, gdy ona jest sama, prawda? Razem z nią przeżywali doświadczenia, czasami pocieszyli. Bardzo często, gdy taka sierota siedzi i płacze, to wystarczy siąść i popłakać razem z nią, już będzie pocieszona, więcej nie potrzeba. Nasz Pan, gdy mówił o tym, że odchodzi, to nie będę cytował, ale Jana 14, rozdział 16-18, to mówi, że odchodzę, ale sierotami was nie zostawię. Pośle wam Ducha Świętego, który będzie z wami. Też nie chciałbym nie dać, że to byłem z wami ja, fizycznie, a teraz odejdę i tak samo, no sierotami nie będziecie. I tutaj, jeśli mówię o tych sierotach, chciałbym, wiadomo, to sieroty mogą być różnego rodzaju, można to różnie na ten dłużnie mówić, ale ja zwrócę uwagę na to, co wydaje się być pewnym problemem, bo takimi sierotami są także osoby wyłączane ze społeczności. Bo sobie wyobraźmy osobę wyłączone ze społeczności, ona jest odizolowana od braci. Ona ma oczywiście w teorii słusznie wyłączona osoba, ma być odizolowana, żeby poczuć tą izolację i żeby zreflektować się i naprawić się. No, to jest piękna idea. Niestety w chrześcijaństwie, łącznie także z grupami prawdy, wyłączania są często nieludzkie. Są często nieludzkie. Wydaje się, że stosunek większości grup religijnych do osób wyłączonych jest daleki od prawdziwie chrześcijańskiego. Bardzo daleki od prawdziwie chrześcijańskiego. Ludzie są wyłączani bez postawiania im konkretnych zarzutów. Na podstawie ogólnikowych stwierdzeń, no na przykład, że nie są chrześcijanami. Po czym oczekuje się, że wszyscy inni zerwą z nimi kontakt, łącznie z ich najbliższą cielesną rodziną. Tu się posłużę świeżym przypadkiem, który od braci i świadków, bo tu akurat chyba braci nie mamy żadnych ze świadków, ale myślę, że się nie obraziliby, gdybym przytoczył tak, nie wiadomo, kogo to dotyczy, a że mam z nimi teraz bardzo duży kontakt i coraz bardziej rosnący, więc mogę powiedzieć, co wyłączony świadek na przykład ma w swojej rodzinie. Wnuczek jego. 5-letni wnuczek. Możemy sobie wyobrazić, kto ma wnuczki. Albo wyobraź sobie 5-letnie dziecko, jak ktoś nie ma wnuczka. Przychodzi do dziadzia, cielesnego, rodzonego dziadzia i mówi, dziadziu, tak naprawdę to mi nie wolno z tobą rozmawiać. Chyba wiesz dlaczego. Do własnego rodziny oczekują, że i wnuczek już od małego tak rośnie, że przybyta tam do dziadzia, bo lubi dziadzia. W ten sposób to nie są usuwani grzecznicy, lecz osoby niewygodne, którym nie można niczego konkretnego zarzucić, ale ponieważ wodzowie mają z nimi pewne kłopoty, bo zadają za dużo pytań, krytykują działania, należy się ich pozbyć. Już samo wyłączanie braci za różnicę w poglądach jest trudne do wytłumaczenia. Nie wiem, jakie poglądy trzeba mieć, żeby kogoś wyłączyć ze społeczności za to, że myśli inaczej. Sprawy moralne, no to owszem, wiadomo, ale wyłączany za różnicę poglądów, no, trudno sobie mi wyobrazić. Gdybyśmy zajrzeli do biblijnego przypadku wyłączania, mamy takowy, no to każdy wie o tym, że mamy w pierwszym, w piątym rozdziale, ja się może tam i odwołam w sumie, bo chciałbym się tutaj teraz się chwilę zatrzymać, bo widzę chociażby także i w towarzystwie, jak te wyłączania są krzywdzące, jakie ludzie popadają cierpienia, jakie życie jest drogami odwrócone, relacje rodzinne niszczone. Przez tego Bóg na pewno nie oczekiwał, żeby tak wnuczek do dziadzia wyłączonego ze społeczności. Tam gdyby słusznie był wyłączony, mówił. Pierwszy Koryntów, 5 rozdział, to ja czytam, chociaż to wszyscy znamy, ale czytam, bo przyjadą były dwa fragmenty, prawda? Pierwszy Koryntów 5:1-5, kiedy Paweł się dewenuje o pewnym poważnym grzechu w kościele, i pisze, słyszy się powszechnie o przedeczeństwie między wami i o takim, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie ktoś żyje z żoną swojego ojca. Wyście się wbili w pychę i zamaśliście zasłudzić, i wykluczyć spośród siebie takiego, który się tego dopuścił. To tego nie zrobili, chociaż ja nie obecniciałem, ale obecnym duchem już osądziłem tego, który tak uczynił i tam nakazuje, gdy się zgromadzicie w imieniu Pana, to żeby oddali takiego szatanowi na zatracenie ciała, wie o co chodzi, nie chodzi o zatracenie, zabicie, tylko zniszczenie jego cielesności, która go doprowadziła do tego grzechu, aby duch był zbawiony w duchu pański. No i co? Car zalecił, zbór wykonał to jego zalecenie jako słuszna uwaga apostoła. I teraz zauważmy, co się dzieje dalej. Mija jakiś czas, nie wiemy dokładnie ile, ten sam apostoł, który radził, żeby go wyłączyć, pisze w 2 Koryntów 5, w 2 Koryntów, nie 5, tylko 2, w 2 Koryntów 2, od 5 do 8, pisze: jeśli wtedy ktoś zasmucił, to nie mnie zasmucił, lecz poniekąd, by nie powiedzieć za wiele was wszystkich. Takiemu nawiązuje do tego brata wyłączonego, wcześniej którego wyłączenie sam rekomendował. Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. Także przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście postanowili ukazać mu miłość. Czyli wyobrażamy sobie dzisiaj taką troskę o wyłączonych braci, jakiegokolwiek ruchu prawdy, na przykład dodać mu otuchy, aby nadmiar smutku go nie pochłonął. Nawet w grupach takich całkiem badackich bliskich nikt się tym nie przejmuje. Czy ten wyłączony przypadkiem nadmiarem smutku nie będzie zniszczony? Przecież nie chodziło o to, żeby go doprowadzić do duchowego załamania i duchowej śmierci. Zobaczmy także na kolejną rzecz. Jak to Paweł pisze do zboru, kto ma zrobić pierwszy krok? Zbór, który wyłączy, czy sam wyłączony ma ten krok do tego zboru? Wyraźnie pisze, żeby mógł przebaczyć, dodać mu otuchy, żeby go ten nadmiar smutku nie pochłonął. I proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. Werset 8 w Diaglota brzmi dosłownie tak. Dlatego proszę was usilnie, abyście publicznie potwierdzili waszą miłość do niego. Tak, dokładnie jest werset 8 według Diaglota, no ale myśl ta sama. Wracamy do Jeremiasza 5, to tylko zwracam uwagę na to, bo traktowanie braci wyłączonych wydaje się być wyzute z podstaw chrześcijańskiej miłości i raczej wygląda tak, jakby mielibyśmy do czynienia z przestępcą i mordercą, którego trzeba na zażego cenę zniszczyć. I im bardziej go się pogrąży, albo on sam się pogrąży, tym lepiej. Tak jak kiedyś, im większy ogień piekielny, nie, no nie piekielny, im większy ogień na stosie temu heretykowi zgotujemy, tym bardziej go uratujemy przed ogniem piekielnym tam. Więc tutaj mu dokuczmy najwięcej jak się da, to go w domu pomoże w życiu przyszłym. Nie bronią praw ubogich albo potrzebujących. Kolejne określenie. Wracamy do Jeremiasza 5 rozdziału. Zdobycie różnego rodzaju bogactw, wpływów, uznania i tak dalej świata z reguły zatwardza na potrzeby innych. Z reguły zatwardza. Różnica między szkłem w oknie, o tutaj jak mamy na waszej sali, a z szkłem, które jest w lustrze, jest jakie? Że lustro ma kawałek pozłotka, prawda? Tylko i wyłącznie. Ale ten kawałek pozłotka już wystarczy, żeby przez okno tutaj widzieć, co jest za oknem, a żeby w lustrze zobaczyć tylko samego siebie. Taka ogromna zmiana, gdy się do lustra doda pozłotka. Takimi różnymi bogactwami oczywiście są nie tylko pieniądze, ale wszystko, co doczesne i cenione przez cielesnego człowieka, tak jak mówiłem. Pozycja, stanowisko, wpływy, uznanie, aprobata. Ktoś, kto je zdobędzie, znieczula się najczęściej na potrzeby innych, bo ci inni już dla niego żyją w innym świecie. To dlatego nasz Pan powiedział o tym, że bogaty, i to możemy rozszerzyć na bogactwo nie tylko finansowe, tylko bogaty, różnego rodzaju uznanie, wpływy, stanowiska i tak dalej, będzie miał ogromne trudności w życiu królestwa. To dlatego nasz Pan zwraca uwagę uczniów na różnicę między wielkością w pojęciu tego świata, a wielkością w pojęciu Boga. To u Marka 10 rozdziale 42-45. Czy warto to czytać? No, nie wiem, czy warto. Zgadek. Mam nadzieję, że zacząłem z opóźnieniem. Bo wtedy mogę z pewnym opóźnieniem skończyć. Ale nie wiem, czy zacząłem z opóźnieniem, nie się dziwię. Liczę, że jest opóźnienie chociaż 3 minut. Więc to temat może nie będę cytował u Marka 42-45, ale nie wiem, co nasz Pan nam powiedział. No właśnie, wtedy mam na to wyrzucone, prawda? I nasz Pan powiedział, że ci, którzy chcą być wielkimi w tymże świecie, to rządzą poddanymi, kierują ich życie, prawda? A wielkość wśród braci, wśród chrześcijan, to jest poprzez służbę. Chcą być wielkimi, to niech służą więcej. Chcesz być wielki i duży, bardzo dużo służ. I poprzez służbę będziesz wielki. Kto najwięcej służy we wszechświecie? Sam Bóg. Dlatego jest największy. Taka dziwna może się jest, ale Bóg najwięcej służy. Jest Bogiem i mówi o tym, nie kryje tego, nawet żąda uznania tego faktu, ale jednocześnie wcale się nie ma problemu, żeby być największym sługą.
bo gdy tylko jego stworzenia nagrzeszą, on chodzi i myśli, jak im pomóc. Więc służba i u Boga, i u naszego Pana to drugi przykład, bo Bogu służby na rzecz innych. No takie, że trudno to dogonić. Jakie są standardy wielkości wśród nas braci? Czy z tego świata, że przywódcy nadużywają władzy nad poddanymi, rządzą nimi samowolnie, tak jak kapłani z Jeremiasza, nie czuli są na ich potrzeby, traktują poddanych tylko jako obiekt do im służenia, a nie jako tych, dla których dobra mają działać. Jako obiekt, który ma im okazywać szacunek, posłuszeństwo, który w razie czego siłą gotowi wymuszać, gdyby nie wyślą wojsko, wyślą policję w świecie, wśród braci chrześcijan różnego rodzaju groźby, izolacje zrobią, tak żeby wymusić, kary przygotują, żeby wymusić posłuszeństwo i oddanie dla siebie. Czy też nasze standardy wielkości są z tego świata, po który się modlimy, gdzie wielkość jest realizowana poprzez służbę. Zajrzyjmy wobec tego do 1 Samuela, mówiłem, że będę miał 1 Samuela, 2 rozdział, będę miał popis, na czym polega to niszczenie prawdziwego chrześcijańskiego ducha. 1 Samuela 2. Od 12 do 17, ale na razie przeczytamy tylko od 12 do 14, bo nam tyle wystarczy do początku. Ale synowie Telego byli niczym i nie znali Pana. Jak ktoś nie wie, synowie Telego to duchowieństwo. Duchowieństwo nie tylko takie to, które ma ubrania duchownych, prawda, kościoła nominalnych, ale wszyscy ci, którzy wodzami religijnymi są, bo o to tu chodzi. Chodzi o wodzy duch. I oczywiście, jeżeli ktoś jest wodzem prawdziwym, to on tego, co to za chwilę się dowiemy, nie robi. Bardzo szczerze. Wielu innych sług nie robiło tak. No ale zobaczmy do opisu teraz. Zobaczmy, jak opis pokazuje, jak robi wódz religijny, który podlega pod podniebienie Pana. No i możemy sobie porównać z tymi wodzami, o których wiemy, że byli od Pana. Oni tak się nie zachowywali. Zatem synowie Telego byli nikczemni. To jest tam czasopis wystarczy, nikczemni. Nie znali Pana. A to jest przecież o duchowieństwie, o władzach religijnych. Nie trzymali się też prawa obowiązującego kapłanów i lud. Bo gdy ktoś składał ofiarę, przychodził sługa kapłański, gdy mięso się gotowało, z trójzębnym widelcem w ręku. I wsadzał go do kotła, lub do garnka, rodla, czy do misy. I wszystko, co widelec wydobył, tak, na kiedy trafił, rzucony w ten rondel albo misę, brał kapłan dla siebie. Tak czynili całemu Izraelowi, którzy przychodzili tam do Sylo. Widełki, trzy zęby miał. Te trójzębne widełki to nauki wodzów odnośnie doktryn, organizacji i praktyk, jakie powinny obowiązywać w danej grupie religijnej. Tymi naukami na temat doktryn, organizacji i praktyk oni wchodzą do kotła, garnka, rodla albo misy, czyli do prawdziwych nauk doktrynalnych, zbijających, korygujących, etycznych, które są podane w Biblii i wyciągają dla siebie różne przywileje, które należą do poświęconych. Ten poświęcony przyniósł to na ofiarę mięso. Włożył do kotła i to miała być jego ofiara. Ale oni tam wkładają te trójzębne, czyli swoje własne nauki odnośnie doktryn, to powiedział spreparowane, organizacji i praktyk i wyciągają różnego rodzaju korzyści, jakie poświęceni powinni mieć dla sami, żeby sami siebie skorzystali. I na przykład bardzo wcześnie odebrali zwykłym ludziom przywilej osobistego badania Biblii i sprawdzania w niej, czy tak jest, pisze w Biblii, jak się im podaje. Czy to ma pokrycie do Słowa Boże? Dlaczego wodzowie chrześcijaństwa często się bali Biblii? To odpowiedź prosta. Czy dlatego, że musieli to, co tam pisze, czy dlatego, że musieli to, czego tam raczej trudno znaleźć? No? Wiadomo, jak ktoś mówi zgodnie z Biblią, to się nie boi jej, żeby ją usuwać. Bardzo wcześnie odebrali przywilej modlitwy, zastępując ją automatycznymi pacierzami, zdrowaśkami, a tam, gdzie nie odebrali tego przywileju modlitwy całkowicie, to ograniczyli go do pewnych rang. I często się słyszy, że w zborze może się modlić tylko taki brat, starszy, na konwencjach to nawet starszy już za mały do modlitwy, on jest za daleko od Boga, to musi być pierwszy, nawet ewangelista to za niski. Oczywiście, jak to jest zebranie świadectw, to może ewangelista na początku się przemknąć, ale absolutnie nie może, byś poprosił błogosławieństwo dla brata do wykładu. Więc jak nie całkiem odebranie, to ograniczanie i do pewnych rang, żeby już był porządek i hierarchizacja, żeby każdy znał swoje miejsce. Wprowadzili podział na kler i laika, sprzeczny z Piotra 2:5-9, który mówi, że wszyscy jesteśmy kapłanami, którzy się poświęcili. w bardziej kostnymowych grupach, gdzie nie ma wyraźnego podziału na kler i laikat, na przykład u nas nie ma wyraźnego podziału na kler, nie ma tak, na kler i laikat, jest on realizowany przez inny podział. Wprowadzono podział na sług i ogół braci. Jest ten podział bardzo wyraźny. Słudzy i ogół braci. Przy czym co? Słudzy, tak, i bracia. I ci bracia mają obowiązek okazywać posłuszeństwo tymże sługom. Posłuszeństwo doprowadzone i zrównane z posłuszeństwem samemu Bogu. Już nawet się o Bogu często nie mówi, tylko gdy się mówi, posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, to w nawiasie posłuszeństwo wobec sługi, bo ten sługa to Bóg. I nie ma już teraz sprawdzania tego sługi, czy on dobrze głosi, czy on źle głosi, czy ma rację, czy nie ma racji. Sługa i koniec, to wystarczy. Trzeba być słudze posłusznym, żeby nie wiem co. I zastępstwo podziału na kraju Leichat jest przenoszone do grup bardziej nowoczesnych, bardziej bliskich Biblii, tym podziałem na sług i ogół braci. Ci słudzy oczywiście też nie jest tylko jeden sługa, są podzielni znowu na rany. Na górze jest jakiś tam ważniejszy, jeden, albo ciało się z niego tworzy, na górze tam jest to kierownicze, jeden najwyższy. Potem są jego przedstawiciele, potem są przedstawicieli tego przedstawiciela, także podzieleni według ran. Zanim dziecko Boże okaże posłuszeństwo Bogu, to po drodze ma duży szereg sług. Znowu mi się przypomina pewna konwencja, gdzie z tej mównicy do braci mówiono o wielu różnych sługach i rangach, wobec których trzeba okazać posłuszeństwo jako wymóg Boga, że Bóg tego oczekuje. A co do Boga, co dla Boga zostanie z tego posłuszeństwa? Tyle sług po drodze, a każdy ma jakieś tam różne swoje interesy przecież. Też coś oczekuje. Przecież on to mięso nie po to wkładzie i włożył ten widelec, żeby nic nie wyciągnąć. On wyciąga też z tego kotła, z tego garnka, rodla i misy, z tych prawdziwych nauk. Odebrali chrześcijanom także prawo wyboru sług w ich własnych zborach. Większość chrześcijaństwa nie wybiera sług, prawda? W kościele nominalnym tam słudzy z góry są przesyłani. Bracia w towarzystwie nie mają wpływu na wybór własnych sług. Już to prawo zostało im odebrane. To też jest jeden z tych trójzet fragmentów tego na organizacji. A tam, gdzie do tego jeszcze nie doszło, to tymi trójzędnymi widełkami próbują odebrać prawo decydowania na przykład, kto będzie w zborze sprawy, przysyłając niechcianych mówców i zmuszając do ich przyjmowania. Błędnymi naukami o zbawieniu przez ceremonię, przez uczynki w postaci głoszenia Ewangelii, czy posłuszeństwo wodzą, odebrali chrześcijanom przywilej rozwijania Ducha Świętego, usuwając to nadlewidowicie. Ogólnie w nominalnym chrześcijaństwie nie ma nacisku na rozwój charakteru. Nawet tak bliska grupa jak bracia z towarzystwa, tak, no, mają nawet artykuły, które mówią, że rozwijanie charakteru jest rzeczą nieistotną. Działanie, aktywne działanie, głoszenie i doprowadzanie do organizacji ludzi, to jest droga do zbawienia. Uczynki. A zamiast akcentować prawdziwe nauki biblijne, czyli jakie? Uznanie siebie za grzesznika. Początek drogi powrotu do Boga. Każdy z nas musi siebie uznać za grzesznika. Nie będę mówił, że każdy grzesznik musi to zrobić, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami, więc każdy z nas musi od razu zacząć od tego, że uzna siebie za grzesznika. Jak już to zrobi, to kolejna rzecz, że musi uznać Jezusa jako swego osobistego Zbawiciela z tego samego grzechu, w którym jest. Potem trzecia rzecz, musi poświęcić się Bogu przez tego właśnie Jezusa. A potem czwarta rzecz, bo to jeszcze nie koniec, poświęciłem się, to niech już Bóg zrobi ze mnie to, ze mną co trzeba i daj mi znać, kiedy skończy, to porozwijanie charakteru podobnego do charakteru Boga, naszego Pana, lub ewentualnie innych współbraci, którzy już taki postęp rozwoju mają i mogą być także dobrym przykładem. Czasami może nawet lepszym niż Bóg i nasz Pan. Bo Bóg i nasz Pan, no to wielcy, oni, to ich doskonałość, to ja wiem. To nie doścignę i nie potrafię, ale jak zobaczę do brata, siostrę, takiego samego jak my z ziemi ziemskiej i niedoskonały, grzeszny i potrafi takie osiągnięcia mieć, to jest taka, to znaczy, że to jest możliwe. Że jest możliwe. Czasami nawet przykład brata, który zrobi go duży postęp, czy siostry, może być lepszy niż samego Boga, bo z Bogiem nie chcemy się równać i bardzo się od Niego dystansujemy, my takimi nigdy nie będziemy. Ale z ludźmi, jak zobaczymy, tymi oczywiście dobrymi, którzy zrobili pewien postęp. Też te warunki oczywiście można skrócić do jednego, do tego ostatniego. Rozwinięcie charakteru podobnego dla charakteru Boga i Jezusa. Bo on zawiera wszystkie trzy poprzednie. Bez Jezusa nie ma powrotu do Boga, ani żadnego rozwoju charakteru. No i jeszcze będę musiał i tak przerwać, widzę ten temat. Może w takim razie po południu przy odpowiedzi na pytania dokończę go. Ale jeszcze chciałbym skończyć chodzi o tego Samuela. Więc zakładam, że jeszcze 3 minuty, jeszcze, no, chyba Janusz na razie nic nie mówi. Dobrze. Czyli teraz przejdziemy do tego, do trzech kolejnych wersetów. Ja coś przypominam. 1 Samuela, 2 rozdział, 15-17. Tam mamy kolejny przykład okradania, w tym przypadku samego Boga. Poczytajmy. A nawet, zanim tłuszcz spalił, przychodził sługa kapłański i mówił do ofiarującego: daj mięso na pieczeń dla kapłana, bo on nie przyjmie od ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe. A jeśli ten człowiek rzekł: najpierw należy spalić tłuszcz, a potem weź sobie, czego tylko pragnie dusza twoja, to on mówił do niego: nie, lecz zaraz, teraz dawaj, a jeśli nie, gwałtem zabiorę. I bardzo był to wielki grzech tych młodzieńców, kopali byli młodzi, tak tutaj synowie Helego, przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. Biblia Gdańska mówi, że ludzie się odtrącali od ofiar pańskich. Czyli zobaczmy, jak pięknie to jest pisane, zniechęcanie ludzi do Boga. Mówi, no ja, taki jest Bóg jak wy, to ja pójdę, tam się zajmę biznesem, światem, coś tyle różnych rzeczy, albo chociaż będę sadził drzewka w ogrodzie, to jakaś przyjemność, kontakt z naturą, jak tak to u Boga wygląda. O co to chodzi z tym mięsem? Mamy mięso surowe, mamy tłuszcz i mamy mięso gotowane. Mięso surowe przeniesione na ofiarę, tłuszcz miało spalić, a po gotowaniu no to już była, że tak powiem, do skorzystania. Surowe mięso to ofiara, którą przynosi każdy z nas do Boga. No na przykład nasze pieniądze, nasz czas, nasze talenty, wpływy, reputacje, każdy z nas coś ma jako człowiek. Nasze ludzkie wszystko, moglibyśmy powiedzieć, surowe to jest mięso. Przychodzimy to i składamy to w ofierze dla Boga. Gotowane mięso to przywileje dla nas poświęconych, jakie mamy w związku z tą ofiarą. Na tłuszcz każdy wie o miłość. Teraz zobaczmy, jak piękny symbol ten pokazuje. Oferujemy Bogu nasze surowe mięso w postaci pieniędzy, czasu, zdolności, reputacji, wpływów. Dodane do tego tłuszcz miłości spali to dla Boga. Nasze pieniądze dla Boga, nasz czas dla Boga, nasze wpływy. No i Bóg ma z tego radość, a wykorzystamy na charakterze. Ale zanim tłuszcz miłości pozwoli mi mój czas, moje pieniądze, moją reputację, wpływy dla Boga spalić, żeby to było służbie dla Niego, przychodzi taki kapłan i mówi: daj dla kapłana, ale koniecznie surowe, bo gotowanego nie weźmie. Czyli surowe, czyli zanim tłuszcz mojej miłości pozwoli mi spalić moje ludzkie wszystko, które Boga oferuje, to on przychodzi dla mnie. Twoje pieniądze, twój czas, twoje zdolności, twoje wpływy. Ja tu jestem kapłan, sługa, to się należało mnie, tu Bóg postawił, ja jestem wolny, ty masz być posłuszny, posprzeństwo lepsze niż ofiara, tego Bóg oczekuje, to jest droga do zbawienia, właściwa i surowe mięso mi dawa. I w ten sposób do Boga nie dociera to, co powinno dotrzeć i nie wraca do ofiarującego to, co powinno to niejedno także dotrzeć. Na przykład pieniądze, najłatwiej przykład na pieniądzach pokazać, prawda? Bardzo często wierni przekazują swoje pieniądze, środki. Ile radionaryja zbiera pieniędzy, prawda? Po tych biednych rencistów. Mają często ostatnie swoje grosze, zbierają po 100, po 200 zł, a i uschodają nieraz tysiące, dziesiątki tysięcy. Bo są bardzo, bardzo... No i przekazują to na konto odpowiednio podane. Myślą, że często dla Boga, prawda? No i tworzą się różnego rodzaju instytucje, które... Może i tam czasami gdzieś służą być Bogu, prawda? Ale już nie chcę tego oceniać, tylko podaję jego przykład, prawda? No, każdy sobie może znaleźć tego bardzo, bardzo wiele innych przypadków. Są wykorzystywane dla działalności często różnych grup i różnych osób. No, są różne grupy chrześcijańskie w Ameryce, gdzie wodzowie z tych pieniędzy, od tych wiernych żyją w luksusach. A wierni dają. Nasze zdolności wykorzystywane bardzo często właśnie w obronie błądzących władców, którzy nauczają błędu, ale my uważamy, że tak trzeba. Nasze surowe mięso nie pozwalamy, żeby docierało w postaci naszej zdolności dla Boga, żebyśmy Jego sprawę, Jego prawdę bronili, przedstawiali, tylko idą na nasze zdolności, są poświęcane i włączane w służbę na rzecz obrony wodzów, denominacji, takich czy innych grup, błędnych nauk. Gdyby te zdolności wykorzystać dla Boga, takie ofiarujące miałoby dużo korzyści, a i Bóg wiele radości z tejże sprawy. Nasz czas może być znowu mięsem surowym ofiarowanym na ołtarzu dla Pana i spalony tłuszczem miłości, ale możemy również nasz czas poświęcać na obronę rzeczy i propagowanie rzeczy, które Panu nie służą. I tak można na różnych innych przykładach to zrobić. W tym momencie muszę przerwać, no bo aż tak bardzo nie mogę przedłużyć, tylko 3 minuty. Wobec tego, chociaż jest dużo pytań, to na początku zacznę od tego, no bo ten temat już chciałbym dokończyć. Jakoś na stare lata robię się taki, że się nie mogę skupić i zmieścić w temacie. To taka już gadulstwo może się pojawia. Czasem trzeba będzie na tym bardzo bardziej uważać wobec tego i dyscyplinować się w przyszłości. Także mając w perspektywie jeszcze to właśnie popołudniowe spotkanie, no to mam nadzieję, że dokończę. Także w tym momencie przerwę. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia z tym tematem za parę godzin.